myśmy to swoją krwawicą wszystko wybudowali.
W drugą stronę.
No jeszcze prezes otrzymał nagrodę za rozstrzenienie zakładu.
Tak, dostał.
No jak nie dostał? Dostał.
To, co nas boli. To, co nas cieszy. To, czym żyjemy. W audycji Bliżej Życia.
W audycji Bliżej Życia witam Państwa, Michał Słowodzian. Jedna restrukturyzacja, dwa odmienne punkty widzenia dziś w naszej audycji. Mówić będziemy o konflikcie na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Część naukowców zarzuca dziekanowi wydziału brak jasnych kryteriów przy wdrażaniu restrukturyzacji, która sprowadzała się ich zdaniem jedynie do wręczania wypowiedzeń. Sprawą zajęła się Magdalena Jasińska.
Mamy strasznie trudną sytuację, głównie ze względu na zwolnienia, które następują na naszym wydziale.
Wprowadzone niestety bardzo szkodliwe z punktu widzenia społecznego, a przede wszystkim naukowego, działania restrukturyzacyjne wydziału, o których tutaj wspominali koledzy, doprowadziło w pierwszej kolejności do odchodzenia z pracy wyszkolonych, kompetentnych pracowników?
No, ocenia się pracowników według tych bardzo niejasnych kryteriów.
Zawsze na każde działanie jest, na każdą akcję jest reakcja. Tą odpowiedzią jest w tej chwili sformułowanie zarzutów braku kryteriów.
Już od końca maja powszechnie wiadomo, że nie mamy kategorii C, natomiast zwolnienia dalej trwają.
Panie dziekanie, gdyby ta kategoria B była od początku, czy wówczas by pan też wdrożył takie środki jak właśnie restrukturyzacja na wydziale?
Oczywiście, że tak.
Akcja restrukturyzacja.
Małgorzata Przegalińska-Gorączkowska. Dwie kadencje byłam przewodniczącą NSZZ Solidarność naszej uczelni. W tej chwili idę na emeryturę, po prostu skończyłam dwie kadencje na Wydziale Hodowli Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Mamy strasznie trudną sytuację, głównie ze względu na zwolnienia, które następują na naszym wydziale. Wykorzystaliśmy drogę służbową, czyli dwukrotnie spotykaliśmy się z panem dziekanem. Nie odniosło to żadnego skutku. Trzykrotnie spotykaliśmy się z panem rektorem. Skierowaliśmy pismo do pana dziekana. Dostaliśmy odpowiedź, która była przesycona właściwie kłamstwami i konfabulacjami. Następnie do pana rektora zwróciliśmy się też z pismem. Dostaliśmy od pana sekretarza odpowiedź opartą o wiadomości, które pozyskali od pana dziekana, nie licząc się z tym, co myśmy przedstawiali. Te działania się zaczęły od tego, że nasz wydział w ramach parametryzacji był poddany właśnie ocenie i spadł do kategorii C. W tej ocenie bierze się pod uwagę i publikacje, i granty, patenty. No i okazało się, że mimo pracy pracowników dano nam kategorię C. Pan dziekan uznał, że należy się odwołać od tego, czyli miał podstawy, żeby sądzić, że czegoś nie dopełnił, czegoś nie wykorzystał, jakichś materiałów. I w skrócie mówiąc, zaczęły się działania restrukturyzacyjne, mimo że nie było odpowiedzi na nasze odwołanie. Zaczęły się te zwolnienia. No i po jakimś czasie dostaliśmy odpowiedź, że odwołanie odniosło skutek, czyli przywrócono nas do kategorii B, która jest oczywiście korzystniejsza, bo więcej pieniędzy wydział dostanie i tak dalej, tam są korzyści większe.
Ale z kolei już nie przywrócono tych osób.
Osób nie przywrócono, a nawet jak dostaliśmy informację o tym, że przywrócono nas do kategorii B, ja wystosowałam do pana dziekana maila z zapytaniem, czy cofnie decyzję i działania, które podjął w wyniku restrukturyzacji. Do tej pory nie dostałam odpowiedzi. Wracając do tej oceny, ewidentnie uważamy, że to była wina dziekana, czyli błędne przygotowanie wyników, które należało wysłać jako ocenę wydziału, bo odniosło skutek to odwołanie.
Marek Adamski, dziekan wydziału. Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.
Panie dziekanie, czy restrukturyzacja pana wydziału jest złem koniecznym?
Myślę, że restrukturyzacja wydziału nie jest złem koniecznym, tylko jest bardzo potrzebnym ruchem w celu przygotowania wydziału do nowej oceny ewaluacyjnej i podniesienia efektywności naukowej. Pamiętajmy, że uczelnie zajmują się dydaktyką, ale także działalnością naukową. Ostatnia ocena parametryczna wydziału pokazała pewnego rodzaju słabości w niektórych obszarach funkcjonowania wydziału, głównie w obszarze naukowym, co spowodowało ruchy w kierunku restrukturyzacji.
O której ocenie pan mówi? O tej sprzed odwołania, czy już po odwołaniu?
Mówię o ogólnej ocenie, zarówno sprzed odwołania, jak i po odwołaniu.
Ale to są dwie różne oceny?
Nie, to nie są dwie różne oceny, gdyż potencjał wydziału za każdym razem był oceniany w okresie 2013-2016. Należy pamiętać, że jednostki naukowe oceniane są w czterech kryteriach. Każde z tych kryteriów posiada swoje wagi w końcowej ocenie. W tych czterech kryteriach jest jedna część uznaniowa.
Witold Brudnicki, pracownik Katedry Fizjologii i Morfologii Zwierząt. W działaniach późniejszych ani rektor, ani dziekan jak gdyby nie wierzyli w fakt powodzenia odwołania, co było istotne. Natomiast forsowali sprawę restrukturyzacji.
Mam jedno pytanie, żeby tak wyjaśnić naszym słuchaczom. Kto rozpatruje to odwołanie?
Odwołanie rozpatruje Komisja Ewaluacyjna w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponieważ z tą restrukturyzacją wiąże się szereg działań, a to zmniejszenie liczby prodziekanów, potem zmiany strukturalne na wydziale, a także niestety zwolnienia pracowników, to się tak dyplomatycznie określa, dostosowanie zatrudnienia do wymogów. Podano powód, kolejną ewaluację, czyli ocenę, która ma nastąpić za 2,5 roku według projektu nowych zasad ewaluacji, które ściśle połączone są z tą ustawą 2.0, która jakoby miała wejść. Ustawy jeszcze nie ma, jak wszyscy wiemy, a my już od ponad roku dostosowujemy się do ustawy, która faktycznie jest jeszcze w procedowaniu. Wniesiono na razie 250 poprawek, więc możemy śmiało przypuszczać, że i w tych zasadach ewaluacji coś tam się może zmienić. Natomiast tryb postępowania dziekana był taki, że przedstawił na Radzie Wydziału pod głosowanie fakt ewaluacji, nie podając szczegółów. W późniejszym postępowaniu okazało się, że obejmuje ona te trzy, a właściwie cztery działania, bo łącznie z likwidacją laboratorium fizyczno-chemicznego. W zasadzie większością głosów zostało to przegłosowane, to podjęcie ewaluacji, natomiast były głosy sprzeciwu dotyczące łącznego, blokowego traktowania tego zagadnienia, a przecież jest to bardzo istotne dla funkcjonowania wydziału. Zgodnie z załącznikiem 5 do statutu, w przypadku niewyrażenia zgody czy protestu wobec takiego postępowania, każde z działań należy traktować oddzielnie i po odpowiednim uzasadnieniu poddawać głosowaniu. Nie zważając na to, dziekan przekazał, powiedzmy, tą informację do rektora. Sprawa stanęła na Senacie, została również przegłosowana. Natomiast trzymając się litery prawa i statutu, uznaliśmy, że było to niezgodne z prawem. Zwróciliśmy się z pismem z dnia 18 maja do pana rektora, zwracając uwagę na to niezgodne z prawem postępowanie dziekana. Dostaliśmy odpowiedź z biura rektora, co prawda podpisaną przez kierownika biura rektora, pełną jakichś dziwnych sformułowań. Kolejne zdanie zaprzecza poprzedniemu. Także trudno zorientować się w sytuacji, ale tu pan kierownik biura cały czas nawiązuje do tej sprawy obniżenia kategorii. Używa takich sformułowań, że rażące obniżenie kategorii. Problem w tym, że kategoria C nie jest finansowana. Natomiast to znaczny problem dla wydziału, nawet dla uczelni.
W tej chwili nie macie kategorii C.
Nie. Już od końca maja powszechnie wiadomo, że nie mamy kategorii C, natomiast zwolnienia, jak tu koleżanka mówi, dalej trwają.
Najpierw była kategoria C, po odwołaniu kategoria B. Na jakiej podstawie w takim razie po odwołaniu przywrócono kategorię B?
Proces odwoławczy jest procesem skomplikowanym. Można go prowadzić w kierunku podważenia zasadności oceny ewaluatorów poszczególnych zdarzeń. Tych zdarzeń, czyli poszczególnych elementów ocenianych przez wydziałów, w skali wydziału było kilka tysięcy. Sama ankieta jednostki miała około 3000 stron. Myśmy otrzymali po decyzji wgląd do ankiety jednostki i każde jedno zdarzenie było oceniane przez dwóch ewaluatorów. W procesie odwoławczym można się odnieść do zdarzeń, które zostały nieuznane jako efekt naukowy czy zdarzenie uznane przez ewaluatora. Można w procesie odwoławczym wprowadzić nowe zdarzenia, które nie zostały uwzględnione w ankiecie jednostki i to są odwołania typu twardego, czyli opieramy się o faktach, ale także odwołanie typu miękkiego, czyli prosić Komitet Ewaluacji Jednostki o rekomendację tak zwaną uznaniową. W przypadku wydziału w pierwszym kryterium oceny naukowej nie podważono ani nie wniesiono nic. Po prostu fakty przemawiały za tym, że potencjał jest taki, jaki został oceniony. W drugim kryterium było podobnie, za wyjątkiem kilku zdarzeń. Natomiast trzecie kryterium opierało się w ocenie ponownie na zdarzeniach realizacji prac badawczych, głównie, to znaczy zdobytych projektów, grantów, ale także głównie badań komercyjnych dla gospodarki. I czwarte kryterium typowo uznaniowe, tak zwana ocena ekspercka, gdzie wydział w kilku kryteriach opisywał swoje szczególne osiągnięcia. Na przykład organizacja konferencji czy sympozjów o oddziaływaniu międzynarodowym. Tych osiągnięć nie było zbyt wiele. Proces odwoławczy prosiliśmy Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych o to, aby uwzględnił, że w trzecim kryterium my musieliśmy mieć potwierdzenie przychodu finansowego. Przez realizację dosprzętowienia RCI uczelnia nie prowadzi działalności na tym sprzęcie komercyjnej, tak? Czyli my prowadzimy usługi badawcze bezpłatnie na potrzeby w naszym przypadku gospodarstw rolnych czy firm paszowych, wykonując analizy pasz czy jakości jakiegoś surowca zwierzęcego. Oczywiście tutaj bardzo ogólniam i w momencie składania wniosku nie mogliśmy potwierdzić tego, bo nie było za tym przychodu finansowego, bo takich zależności nie wykonujemy.
Roman Szymeczko. Znaczy ja chciałbym poruszyć kwestię laboratorium biologiczno-chemicznego, czyli jednostki, można powiedzieć, najistotniejszej, najważniejszej z naukowego punktu widzenia, ale również ze społecznego punktu widzenia. W poprzednich latach właśnie zostało utworzone takie laboratorium ogromnym nakładem sił i środków finansowych z wykorzystaniem funduszy unijnych. I praktycznie to laboratorium wspomagało działania pracowników naukowych wielu jednostek wydziału w ich dochodzeniu do wyniku, do publikacji prac naukowych. Wprowadzone niestety bardzo szkodliwe z punktu widzenia społecznego, a przede wszystkim naukowego, działania restrukturyzacyjne wydziału, o których tutaj wspominali koledzy, doprowadziło w pierwszej kolejności do odchodzenia z pracy wyszkolonych, kompetentnych pracowników zatrudnionych w tym laboratorium. W dalszej oczywiście części zatrudnianie ludzi zawodowo nieprzygotowanych. W efekcie doprowadziło to do kompletnej marginalizacji naukowej tego laboratorium, a także możliwości wykorzystania jego w celach zdobywania środków, których zawsze jest na badania mało.
W procesie odwoławczym właśnie na tym się oparliśmy, że my jednak prowadziliśmy badania, przy czym nie mamy przychodu z nich finansowego i druga część wniosku odwoławczego osadawiała działalność wydziału, to było ten typ miękki odwołania, jako oddziaływanie na region. Jednak jesteśmy jedyną jednostką w regionie, która zajmuje się produkcją zwierzęcą, hodowlą, genetyką, wpływami różnych czynników środowiskowych, w ogóle na biologię i środowisko zwierząt, i utrata tak jakby zdolności naukowej wydziału przez decyzję kategorii C spowodowałaby, że jednak no, jesteśmy potrzebni tej praktyce rolniczej i bardzo prosimy o to uwzględnienie. Odwołanie było właśnie takim łączonym odwołaniem i w większej mierze było to odwołanie typowo uznaniowe. Po prostu otrzymaliśmy duży kredyt zaufania od ministerstwa, od ministra nauki i szkolnictwa wyższego, który otrzymał rekomendację po bardzo długim procesie rozpatrywania tego odwołania.
Panie dziekanie, gdyby ta kategoria B była od początku, czy wówczas by pan też wdrożył no, takie środki jak właśnie restrukturyzacja na wydziale?
Oczywiście, że tak. Z kilku zasadniczo względów. Należy dokonać bardzo głębokiej analizy potencjału naukowego zespołu i dostosowywać i prowadzić zespół naukowy jako całość do nowych wymogów czy do nowych trendów i tendencji.
No może jeszcze na temat tych planowanych zwolnień wśród grupy pracowników dydaktycznych. No zmiany z tym związane, powiedzmy, większość pracowników zrozumiałaby. Natomiast w przypadku restrukturyzacji obowiązują pewne zasady. Powinny być przedstawione kryteria, według których ci pracownicy są oceniani, a potem ewentualnie wypowiada się im umowę. Tych kryteriów od początku do końca nie było. Z kolegą stanowimy i kilku jeszcze kolegów specyficzną grupę pracowników, bo byliśmy tu studentami pierwszego rocznika. Po ukończeniu studiów podjęliśmy pracę. Pracujemy tu ponad 40 lat, a z wydziałem jesteśmy związani prawie już 50 lat. Ponieważ sprawy także w pewnym sensie czy pośrednio dotknęły nas, aby nie być posądzonym, że bronimy własnych interesów, wykorzystaliśmy fakt, że osiągnęliśmy wiek emerytalny, złożyliśmy podanie, w którym zwracamy się o rozwiązanie umowy ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego. Natomiast w dużej mierze takie krzywdzące działania i niejasne przede wszystkim, nieobiektywne, powodują złą atmosferę na wydziale.
Dokonując restrukturyzacji, przedstawił Pan wszystkim pracownikom jasne kryteria dokonywania tej restrukturyzacji, a więc wyboru tych ludzi, którym Pan wręczy za chwilę wypowiedzenia. Czy były jasne kryteria właśnie dokonywania tej restrukturyzacji?
Na posiedzeniu Rady Wydziału w pierwszych dniach stycznia odbyło się otwarte posiedzenie Rady Wydziału. Zaprosiłem wszystkich pracowników, na którym przedstawiłem analizę dorobku naukowego zespołów, dorobku naukowego wydziału i pracowników. I każdy pracownik, który uczestniczył, a nie uczestniczyło w tym spotkaniu dosłownie kilku pracowników z jednostki. Każdy, także kierownik, mógł wysłuchać, w jakim miejscu jesteśmy, że będą potrzebne zmiany restrukturyzacyjne, co niesie za sobą kategoria C. Także mówiłem o procesie odwoławczym i wszystko zostało to przedstawione pracownikom. Następnie Kolegium Dziekańskie opracowywało program restrukturyzacyjny. Konsultowałem propozycje z pracownikami nauki, głównie profesorami, kierownikami jednostki, tych, którzy mają największy potencjał naukowy, czy zgodzą się na pewne ruchy, przede wszystkim konsolidacji jednostek, bo to też jest ważne w restrukturyzacji, łączenie obszarów badawczych. Także konsultowałem to z byłymi prodziekanami do spraw nauki, jak i dziekanami. Propozycje przedstawiałem na spotkaniu z dziekanami, czyli na szczeblu administracji centralnej uczelni, a także w biurze rektora Jego Magnificencji rektorowi. Kiedy zaopiniowano, Rada Wydziału w swoich kompetencjach ma opiniowanie wniosków dziekana, kiedy przed zaopiniowaniem wniosku o restrukturyzację na Radzie Wydziału około 40 minut poświęciłem swojej wypowiedzi głębokiej analizie naukowej.
Ocenia się pracowników według tych bardzo niejasnych kryteriów, a to działalność naukowa. Ale działalność naukową można łatwo sparametryzować. Są punkty ministerialne, jest tak zwany impact factor, jest ilość w końcu publikacji i niestety nie odpowiada to obiektywnym realiom, że zwalnia się tych pracowników, którzy odstają od przeciętnej czy od tych pożądanych. Pisze się, że nie rokują nadziei na rozwój, bo tam mają a to rozproszoną tematykę badawczą, a to zbyt niską, ale obiektywnie wcale nie mają niższej od innych, którym proponuje się, załóżmy, przejście na etat czy na stanowisko starszego wykładowcy i pozostawia w spokoju.
Skoro część osób otrzymała przejście na starszego wykładowcę, a z tej samej puli część otrzymała wypowiedzenia z pracy, mając podobny dorobek naukowy.
Pani redaktor, nie zgodzę się z tym do końca. To nie jest tak, że osoba przechodzi z dnia na dzień na starszego wykładowcę. Zatrudnienie czy uruchomienie etatu na uczelni jest na podstawie konkursu. Kierownik jednostki ma prawo do tego konkursu określić pewne kryteria. I kryteria konkursowe zostały określone w taki sposób, że wskazują obszar, gdzie możemy się spodziewać jeszcze efektu dodatkowego, naukowego, bo pamiętajmy, że wykładowca także ma obowiązek, wchodząc w minimum kadrowe, obowiązek publikować. Jeżeli ktoś ma znikomą działalność publikacyjną, ten obszar zostaje po prostu wygaszony.
Jak rozumiem, Państwo nie są przeciwni samej restrukturyzacji, tylko chodzi o czyste kryteria.
Pan rektor zarzucał nam, że myśmy, uczestnicząc w Radzie Wydziału, przegłosowaliśmy sam fakt restrukturyzacji. I oczywiście, tak jak też koledzy podkreślali, w trosce o wydział, ponieważ rzeczywiście coś się złego zadziało, że spadliśmy do tej kategorii C, będąc w ubiegłej ocenie blisko kategorii A, więc jakby mogliśmy się spodziewać, że tylko idziemy do góry jakby, nie spadamy w tych ocenach. Uznaliśmy, że należy zadziałać w jakiś sposób. Ja chciałam też jeszcze podkreślić, bo może koledzy za słabo powiedzieli. Mobbing, który jest w tej chwili wobec pracowników, jest przerażający.
A czy państwo zgłaszali na piśmie właśnie zarzuty, jeśli chodzi o mobbingowanie państwa?
Ja jeszcze jako przewodnicząca Solidarności przedstawiłam panu dziekanowi listę taką. Najpierw zgłosiłam to na Radzie Wydziału ustnie, ale powiedziałam, że ponieważ tych zarzutów jest dużo, więc w punktach wysłałam do pana dziekana. Do wiadomości pan rektor też to dostał. W każdym razie odpowiedź była bardzo długa, nieprawdziwa.
Bezpośrednio w jednej z wypowiedzi jednego z pracowników padło takie słowo, ale bez uzasadnienia.
Tomasz Topoliński, rektor UTP w Bydgoszczy.
Wie pan o pewnym konflikcie między pewną grupą pracowników tego wydziału a panem dziekanem?
Nie byłbym rektorem naszego uniwersytetu, gdybym nie wiedział.
Chodzi między innymi o jasne kryteria przy restrukturyzacji tego wydziału. No i pytanie, czy rzeczywiście te kryteria były jasne, transparentne i gdzieś spisane, żeby każdy pracownik mógł o nich wiedzieć?
A jeśli dziś mówimy o tym, co się dzieje, to zaistniały pewne sprawy, które w ramach restrukturyzacji się pojawiły i one wygenerowały określone działania dotyczące jednostek na wydziale i ludzi na wydziale. Skutkiem czy reakcją, zawsze na każde działanie jest, każdą akcję jest reakcja, jest takie czy inne spojrzenie drugiej strony, która w tych działaniach bierze udział. Tą odpowiedzią jest w tej chwili sformułowanie zarzutów braku kryteriów. Ja oczywiście bezpośrednio nie robię tej restrukturyzacji, a jedynie jako zarządzający czynię to, co jest powinnością moją i Senatu, którym zarządzam, by tę restrukturyzację prowadzić.
Czy dotarł do pana zarzut w stosunku do pana dziekana o mobbing?
No to jest bardzo poważny zarzut. Tak, to powinno być sformułowane. Kto, co i dlaczego. Nawet jeśli ktoś formułuje stwierdzenia, które mówią czy zawierają słowo mobbing, to jest zbyt słabe, by móc myśleć o tym, by sprawę rozwiązywać. Z takimi bezpośrednimi zarzutami się nie spotka.
Czy gdyby była od początku ocena B, to czy wówczas państwo też by się zgodzili na restrukturyzację?
Myślę, że nie, chociaż myślę, że należałoby podjąć działania, ponieważ wszystkie wydziały wszystkich uczelni starają się, tak, idą do przodu, więc wiadomo, że my musimy też się zmobilizować i jakby, ale nie sądzę, że byśmy się zgodzili na restrukturyzację, chyba że coś, czego nie uczyniono, przedstawiono by nam program tej restrukturyzacji i zasady, które należy wprowadzić.
Był to reportaż Magdaleny Jasińskiej pod tytułem Akcja Restrukturyzacja. Bez wątpienia na wydziale atmosfera nie jest dobra. Zobaczymy, jaki czy konflikt uda się zażegnać. Dziś kończymy naszą audycję, ale państwo mogą do nas dzwonić w każdej sprawie do 17.30. Do państwa dyspozycji numer telefonu 52 345 5090. Czekamy na sygnały o sprawach, którymi państwa zdaniem powinniśmy się zająć. Teraz do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.